Państwu. Już się nie muszę przedstawiać, bo doktor Kozubek zrobiła to doskonale za mnie. Jak na pewno Państwo wiecie, tematem dzisiejszego wykładu ma być, a właściwie miało być kino bliskowschodnie. I dlaczego nie do końca temat na mojej prezentacji i temat w Państwa prospektach się będzie zgadzał z tym, co będę prezentowała, już spieszę z odpowiedzią. W ogóle jeśli chodzi o temat, o Bliski Wschód, jest to termin, tak, zacznijmy od tego, co to jest Bliski Wschód. Bliskim Wschodem określa się ten zaznaczony na zielono region świata. Tylko pytanie, dla kogo on jest bliski, dla kogo on jest wschodem? Termin Bliski Wschód jest terminem jest przede wszystkim terminem europocentrycznym. Jest to wschód bliski względem Europy. I w ten sposób określamy bardzo w Europie i na Zachodzie bardzo dużą część świata, wielkości niemalże dorównującą i względem powierzchniowym niemalże dorównującą Europie, jest po prostu kojarzona z takim monolitem. Bliski Wschód to jest jakaś taka plama na mapie, gdzieś na wschodzie, błędnie identyfikowana jako taki monolit kulturowy, religijny, kojarzony bardzo często z konfliktami religijnymi. Kiedy myślę o pojęciu Bliskiego Wschodu i w ogóle rozumieniu Bliskiego Wschodu wśród Europejczyków lub w ogóle ludzi Zachodu, przypomina mi się, nie wiem czy Państwo pamiętacie, parę lat temu w internecie, internet obiegły takie mapki konturowe, które były rzekomo sprawdzianami uczniów może szkoły średniej w USA, którzy identyfikowali Europę w taki sposób, że tam gdzie była Rosja to była wódka, Bałkany to wojna, Francja, wiecie, okolice Francji to wino. I tak w ten sposób identyfikowali tak blokami, stereotypami i można się z tego śmiać, ale można też pomyśleć, że gdyby Europejczykowi przeciętnemu, Europejce, zrobić test z tego, który kraj gdzie leży na Bliskim Wschodzie, jaki ma skład etniczny i jaka jest główna religia mieszkańców danego kraju, to okazałoby się, że nie wypadamy wcale lepiej. Tak jak już mówiłam, obszar Bliskiego Wschodu to nie są trzy państwa na krzyż. Tutaj wymieniłam wszystkie, które się zaliczają, badacze Bliskiego Wschodu zaliczają. Jedynie Sudan jest znakiem zapytania, ponieważ z tym sama miałam problem. Niektóre źródła zaliczają Sudan do krajów Bliskiego Wschodu, inne nie. Mi on tak nie do końca pasuje, no ale musiał się tutaj znaleźć ze względu na to, że źródła go również uwzględniają. I tak, jeśli chodzi o kinematografię, to są kraje, które takie jak na przykład Bahrajn czy Katar, które faktycznie pod względem kinematograficznym są słabo rozwinięte albo dopiero zaczynają gdzieś tam produkcje filmów, zaczynają powstawać w tych krajach filmy kręcone przez reżyserów z tamtych krajów, ale są w kraje takie jak Turcja, Iran, Irak czy na przykład Egipt. W samym Egipcie powstaje 3/4 całej arabskojęzycznej kinematografii, tak na marginesie, które mają bardzo długie filmowe tradycje i dlatego no, nie sposób jest tutaj Państwu w te 60 czy 90 minut w takim telegraficznym skrócie wykładu wrzucić wszystko do jednego worka pod tytułem Kinematografia Bliskiego Wschodu. To jest temat świetny na semestr albo dwa zajęć, ale no nie na te nasze krótkie 60 minut. Po co o tym mówię? No też tak, żeby uświadomić, że to jednak pod też względem tematyki, no moim zdaniem nie sposób porównywać filmy produkcji na przykład izraelskiej z firmami produkcji irańskiej i to nie ze względu na konflikt, jaki od lat toczy się między tymi państwami, ale ze względu na środki, na fundusze, na środki wyrazu, na to, jakie reguły czy zasady obowiązują na przykład w kinematografii irańskiej pod względem tego, że obowiązuje ciągle cenzura. No, byłoby to dość duże uproszczenie, ja w ogóle nie przepadam za porównaniami, dlatego wolę tak omawiać albo zestawiać ograniczone jakieś filmy czy reżyserów, albo w ogóle omawiać tak szczegółowo i stąd też dzisiaj wybrałam Iran. No tak jak już doktor Kozubek zapowiedziała, Iran to jest mój konik i to jest jeden powód, dlaczego wybrałam Iran. Drugi to jest oczywiście taki, że po wykładzie zobaczycie Państwo projekcję filmu Asghara Farhadiego Rozstanie. Dobrze. Kilka słów o Farhadim, chociaż wydaje mi się, że nie trzeba go do końca przedstawiać, zwłaszcza osobom, które interesują się kinem. Pierwszy, na dodatek podwójny, laureat Oscara. Jak wiadomo, drugiej nagrody nie mógł odebrać ze względu na Muslim Ban. I jeżeli chciałoby się o nim samym opowiadać, to moglibyśmy zająć sobie 60 czy 90 minut. Dlatego ja już tutaj bez niepotrzebnych wstępów przejdę sobie od razu, a jeszcze tak zapowiem, że mam takie dwa moduły tego wykładu. W pierwszym chciałabym się skupić na kobietach u Asghariego i u Farhadiego i kobietach w innych filmach irańskich, a w drugim to tak opowiedzieć o krytyce społeczeństwa właśnie w oczach, czy raczej w kamerze Farhadiego. Tak, to pierwszy film otrzymał Oscara w 2012 roku. Jest to Rozstanie, które dzisiaj zobaczymy. Nie jest to film łatwy w odbiorze, ale w ogóle wydaje mi się, że żaden film Farhadiego nie jest łatwy i w ogóle kino irańskie nie należy do tych przyjemnych, lekkich. Nie znajdziecie tam Państwo feel good movie raczej. No chyba, że u Panahiego, ale to też tak nie do końca. I klient z jakichś niewiadomych przyczyn, sprzedawca nazwany w Polsce klientem, ta nazwa jest bardzo ważna, bo Forushande w po persku oznacza sprzedawcę, a w filmie dzieje się inscenizacja śmierci komiwojażera. Dlatego nie wiem, dlaczego ten tytuł został zmieniony, ale to już też taka uwaga na marginesie, to chyba polska produkcja zdążyła nas przyzwyczaić do tego, że te tytuły często są tłumaczone na chybił trafił, raczej wybierane na chybił trafił. I tak jak zapowiadałam, kilka słów na temat kobiet u Farhadiego. Zawsze jak mówi się o Bliskim Wschodzie, to w centrum zainteresowania są kobiety, bo bardzo często, jak nie prawie zawsze, uważa się, że już pomijając to, że się monolityzuje Bliski Wschód, że ten obszar nie jest zbyt przyjazny kobietom. Jak jest w rzeczywistości, to zależy od kraju, ale nie tylko, bo również od pochodzenia klasowego, od statusu materialnego i wielu innych rzeczy, nad którymi tutaj nie mogę się rozwodzić z braku czasu. Krótka charakterystyka. Tutaj w tym kadrze, to jest kadr z filmu Rozstanie, a jeszcze muszę ostrzec, że niestety w moim wykładzie będzie bardzo dużo spoilerów, także mam nadzieję, że mi to Państwo wybaczycie. No, o niektórych kwestiach będzie po prostu bardzo ciężko mówić bez podania konkretnych przykładów i bez odwołania się do konkretnych scen, ale też myślę, że zrozumienie i wytrwanie 2 godzin na Rozstaniu i zrozumienie przekazu też wymaga troszeczkę uchylenia rąbków fabularnej tajemnicy ode mnie. Widzimy tutaj jedną z bohaterek filmu, Razię i jej córkę. Razię jest osobą, pochodzi z takiej bardzo ubogiej warstwy Teheranu, której ani w Iranie, ani w samym Teheranie nie brakuje. Jest zatrudniona jako pomoc domowa w domu głównych bohaterów. I bardzo często widzimy ją zestawioną z drugą bohaterką, tą, która właśnie... O, przepraszam. Simin, to jest druga bohaterka. To jest taka scena, to też bardzo warto zauważyć, to jest scena, w której te dwie panie dyskutują i bardzo starałam się w ogóle znaleźć w trakcie całego filmu kadr, który obejmie jedną i drugą panią naraz, ale ciężko jest to znaleźć. Myślę, że to też nie jest bez znaczenia. Kamera się przesuwa raz z Razie, raz na Siminę. Raz na Razie, raz na Siminę. I podobnie też to jest pokazane w innych scenach. No nie przychodzi mi tutaj tylko na myśl to, że jest to taki kolejny zabieg, którym Faradi chce pokazać różnicę między tymi bohaterkami, z tym, że pytanie, tak jak na górze slajdu, czy faktycznie te bohaterki tak bardzo się między sobą różnią, bo moim zdaniem nie. Moim zdaniem jedyną różnicą jest różnica klasowa, jaka dzieli obie panie. Tak, Razie jest z ubogiej warstwy mieszkańców Teheranu, nie pracuje, jej mąż to nie w długach. Jest też bardzo religijna, co widać po czadorze, chociaż noszenie czadoru nie zawsze jest związane z religijnością. I jest Simin, która pracuje zawodowo, rozwodzi się, otrzymała wizę i paszport i chce wyjechać do innego kraju. Więc wydaje się, że pozornie, że te dwie bohaterki różni absolutnie wszystko. Z tym, że Faradi chce nam pokazać, że wcale tak nie jest, ponieważ i to są niuanse takie, które być może przy pierwszym oglądaniu filmu nie będzie łatwo osobie niewtajemniczonej wyłapać. I to są takie drobiazgi, tak? Na przykład to, że jest taka scena na samym początku, kiedy główna bohaterka właśnie Simina wyprowadza się od swojego męża, bierze wszystkie swoje rzeczy, wychodzi i on jest zupełnie bezradny. Nie wie, w jaki sposób ma uruchomić pralkę, na jaki program, nie wie, gdzie jest herbata, nie wie, no, jest zupełnie obcym w swoim własnym domu. I to jest taka bardzo subtelne zaznaczenie, że no jednak mimo pozornej postępowości takiego zwesternizowania pozornego, bo też jak widzimy, no może na tym zdjęciu tutaj słabo to widać, ale Simin nosi tylko chustę, nie nosi czadoru. Nosi zachodnie ubrania i no widać, że po pierwsze nie narzeka na brak pieniędzy, widać też, że swoim strojem podkreśla postępowość, powiedzmy. I tak, to jest taki jeden szczegół. Inny jest też wskazujący na to, że tak naprawdę te nasze dwie bohaterki aż tak wiele nie dzieli. Jest taki moment kłótni z mężem swoim. Simin się kłóci z nim po pewnej sytuacji i on jej rozkazuje, masz wrócić do domu. To jest prosty rozkaz, głosem nieznoszącym sprzeciwu. Proszę też zwrócić na to uwagę podczas seansu. Simin, masz wrócić do domu, koniec tych wygłupów. Inne takie uwikłania mocno patriarchalne to jest samo, ale to już jest kwestia prawa Iranu. Kiedy Simin chce wyjechać z kraju z córką, nie może tego zrobić bez zgody męża, ponieważ córka jest niepełnoletnia. A co do samej, co do drugiej bohaterki, tej uboższej Razie, to z jednej strony widzimy ją jako tą, która chodzi w czadorze, czador często trzyma w zębach, bo ma ręce zajęte. Tak naprawdę Iranki noszą czador często w zębach, kiedy mają zajęte ręce. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że ona musiałaby dotknąć obcego mężczyzny, dzwoni na taką infolinię pomocy religijnej, czy ona może dotknąć obcego mężczyzny, ponieważ się nim opiekuje. Pracuje w tajemnicy przed mężem, więc wszystko wskazywałoby na to, że no jest to osoba, która przestrzega bardzo konserwatywnych zasad, wierzy w nie, jest absolutną opozycją Simin. Tylko że proszę zauważyć, że ona podejmuje tę pracę w tajemnicy przed swoim mężem. Jest to takie zaznaczenie niezależności, że ona bierze sprawy w swoje ręce, wie, że jej mąż będzie miał jej to za złe, ale ona to robi. Tak samo jak Simin wnosi pozew o rozwód. Też zaznacza tutaj swoją granicę, swoją niezależność. I ani jednej, ani drugiej bohaterce nie udaje się to tej niezależności do końca zrealizować. Ale myślę, że właśnie o to chodziło, o pokazanie, że no, tutaj jest różnica klasowa, ale podejście do życia, do tego, żeby nie zostawiać życia swojemu biegowi, no jest bardzo podobne. To, żeby zostawić póki co film Rozstanie na chwilkę, bo jeszcze do niego będziemy kilkukrotnie wracać, to jest kadr z filmu Co wiesz o Eli. To jest film, który powstał przed Rozstaniem i o ile w Rozstaniu ta krytyka patriarchalnego świata jest taka no, dużo subtelniejsza, tak tutaj Faraday bardzo mocno pokazuje, co mu nie gra. Cały film jest takim bardzo, bardzo silną demaskacją tego właśnie, tak jak nagłówek mówił, pozornego zwesternizowania Irańczyków. Fabuła Co wiesz o Eli opiera się na wyjeździe tej oto grupy młodych Teherańczyków nad morze. I to już jest taka bardzo bogata warstwa społeczna. I to widać na takich bardzo bezpośrednich zbliżeniach na markowe okulary, na torby. Bardzo niewielka grupa osób może sobie na takie gadżety, takie akcesoria pozwolić. Więc pozornie są wyluzowani, przyjeżdżają do domku nad morzem, tańczą, śmieją się, bawią. To jest scena, w której bohaterowie grają w kalambury. No i wydawałoby się, że jest fajnie, wszystko jest. No może kobiety noszą hijab, może no, coś nie wszystko jest do końca po europejsku, ale wydaje się, że sposób zachowania, sposób bycia, sposób spędzania wolnego czasu nie różni się tak bardzo od reszty świata, powiedzmy zachodniego. Ale w rzeczywistości jest zupełnie inaczej, ponieważ wystarczy jedna drobna rzecz, żeby te maski pozornego zwesternizowania upadły. I jest to zniknięcie tytułowej bohaterki Eli. Chciałabym zwrócić też uwagę na ten kadr, ponieważ Sepide, ta bohaterka, dzięki niej Eli, ta bohaterka, dołączyła do tej całej grupy tutaj siedzącej na kanapach. I nawet w tym kadrze widać, że Faraday operuje takimi bardzo teatralnymi środkami. Nawet sposób ich ustawienia wskazuje na to, że ta bohaterka i ta bohaterka są zupełnie z boku. Po zniknięciu Eli na Sepide ciąży, Sepide się po prostu staje kozłem ofiarnym. no bardziej ciężko, o bardziej książkowy przykład kozła ofiarnego niż właśnie Sepide. Ona okazuje się, że wie o niej, że nikt nie wiedział nic o niej, łącznie z Sepide, nie wie, o Eli. Nikt nie wiedział nawet jak ma na nazwisko, oprócz tego gdzie pracuje i że Eli to nawet nie jest jej pełne imię. Ale z biegiem fabuły dowiadujemy się, że ona coś jednak wiedziała, dużo rzeczy ukryła, ale to ciągle nie był powód do tego, by stać się tak napiętnowaną przez resztę towarzystwa. I też do momentu, kiedy Eli była z całą grupą, wszyscy ją lubili, mieli nadzieję na zeswatanie Ahmeda właśnie z Eli. Wszyscy ją lubili, uważali, że to jest fajna dziewczyna. W momencie, w którym ona znika, maski opadają i nagle patrzymy na obraz bardzo brzydkiego patriarchatu i bardziej w żadnym innym filmie Faraday nie robi tego bardziej wprost. To jest tak spora krytyka, taka bezpośrednia, nawet do tego stopnia, że Faraday pokazuje przemoc w jednej z rodzin, a zazwyczaj sięgał po subtelniejsze i sięga później po subtelniejsze środki, więc jest to taki no, bardzo mocny obraz. Ciekawy jest zabieg zastosowany z Sepide, bo ona oprócz tego, że tak jak już mówiłam, na niej skupia się cała złość całej grupy, wszystkich, nagle okazuje się, że mają do niej pretensje o wszystko, nawet o to, o co wcześniej nie mieli. Projektują po prostu wszystkie swoje lęki i frustracje na niej, a ona traci głos. Co chwilę widzimy, że trzyma się za gardło, odwraca się, próbuje coś kaszleć, nie wiemy, czy jest jej niedobrze, ale traci głos, mówi coraz ciszej. I jest to kolejny taki bardzo symboliczny zabieg reżyserski, który no, pokazuje nam, jak bardzo, w jakiej dużej Sepide się znalazła opresji, jak bardzo wszyscy na nią naskakują i mają jej za złe właśnie to, że na początku wszyscy się cieszyli z nowej osoby w towarzystwie, a jedna tragedia spowodowała to, że nikt tak naprawdę jej tam nie chciał, ona w ogóle nie była temu towarzystwu potrzebna. I przez cały film i autentycznie ciężko jest, na samym początku dzieje się to zniknięcie i cały czas kobiety w tym filmie mają takie miny i to nie jest żart. One naprawdę są, aż fizycznie chce się je, nie wiem, przytulić, objąć, bo po prostu one są cały czas takie zadręczone. Nawet jak przybywa dodatkowy bohater, jak się okazuje narzeczony głównej nieobecnej, czyli Eli, to wszyscy mężczyźni mówią, zabierzcie dzieci, idźcie do domu. I one tak jakby nadchodziło jakieś zagrożenie, tak jakby tą stroną konfrontatywną była tylko ta męska część tej paczki, a one są przerażone, idą do domu i właśnie cały czas widzimy je z takimi nieporadnymi minami, są zagubione i są zastraszone. Sprzeciwiają się w niektórych momentach przemocy słownej czy też fizycznej, ale jest to taki bardzo bierny opór. To widz odczuwa współczucie, po prostu chce się im pomóc i chce się zmienić bieg wydarzeń. No, ale jak wiadomo, nie jest to możliwe. I to tak pokrótce były kobiety u Faradiego, ale jeszcze do tego wrócimy, do kwestii, do jednego wyjątku, który moim zdaniem potwierdza regułę. Teraz mamy temat kobiet okiem kobiet, czyli kobiet reżyserek w Iranie. Tak, kobiety w Iranie mogą reżyserować filmy, robią to z sukcesami, robią to doskonale. Moim zdaniem jedne z najlepszych filmów, które oglądałam właśnie irańskiej produkcji, były wyreżyserowane przez kobiety. I tutaj zderzamy się z czymś absolutnie odmiennym. To jest film o 5 po południu Samiry McLambath. To jest też bardzo ciekawa uwaga biograficzna. Samira McLambath pochodzi z rodziny McLambathów, w której wszyscy są reżyserami. Ojciec Mohsen, mama Marzieh, Samira i jej siostra Hanna. Bardzo dużo filmów też wyreżyserowała na przykład Samira, a jej mama Marzieh McLambath napisała scenariusz, albo te role się zmieniają przy innych filmach. Bardzo też 2003 rok, data produkcji o 5 po południu, to jest drugi film Samiry. Miała wtedy 23 lata, a jej pierwszy film, Jabłko, wyreżyserowała mając 17 lat. Zrobiła to dlatego, że była obecna przy kręceniu filmu przez jej ojca, Mohsena, i powiedziała: tato, ja zrobię film. Mohsen powiedział, że no dobra, jak ty zrobisz film, no to ja ci dam ekipę. I to był żart, ale ona mówiła na serio. I nakręciła film, który był, 17 lat miała. I został pokazany w Cannes, nie zdobył nagrody, ale cieszył się uznaniem. Zresztą o 5 po południu również było pokazywane na festiwalach europejskich. Wydaje mi się, że również był pokazywany na któryś Nowych Horyzontach, ale nie jestem pewna. W ogóle jeśli chodzi o kino irańskie, to bardzo ładnie było reprezentowane tutaj w Nowych Horyzontach przez lata. Dużo, naprawdę dużo tytułów było wyświetlanych na polskich festiwalach. To taka to mała dygresja biograficzna. Film o 5 po południu. Tutaj kadr z tego filmu. W ogóle o czym jest o 5 po południu. Jest to pierwszy film nakręcony w Afganistanie po upadku reżimu talibów. Jest 2002 rok. W Afganistanie nie ma kin, nie ma aktorów, nie ma żadnego zaplecza, ale Samira postanawia nakręcić film właśnie w Afganistanie z afgańskimi aktorami. W tym filmie grają sami naturszczycy. Robią to doskonale. Bardzo, bardzo polecam zobaczyć, bardzo ciekawy obraz, choć bardzo przygnębiający, naprawdę bardzo przygnębiający, nie zdradzając zbyt wiele z fabuły. No, można założyć taką zasadę, że wszystko, co zostało nakręcone przez irańską reżyserkę lub reżysera, nie posłuży nam raczej do tego, żebyśmy się poczuli lepiej. Ale są tutaj obrazy, które zapadają w pamięć i są takie bardzo budujące. Główna bohaterka, Nure, ma 20 lat i po raz pierwszy od 10 lat może wrócić do szkoły. To jest Nure, ale do tego jeszcze wrócę. I Nure postanawia, że zostanie pierwszą prezydentką wolnego Afganistanu. I to jest kadr pochodzący z dyskusji, która się toczy właśnie w szkole, do której szczęśliwie może w końcu wrócić. I padają tam właśnie w tej dyskusji takie słowa, jak tutaj Państwo widzicie, mądra i odważna kobieta wybiera sama za siebie i mówi to dziewczynka lat 12-13. I w tej dyskusji toczą się argumenty, dlaczego są jest Nure, ta bohaterka i jeszcze jedna bohaterka. Dwie mówią, dlaczego kobieta może być prezydentką Afganistanu. Jedna mówi, dlaczego absolutnie nie. I zdecydowanie argumenty tej bohaterki i bohaterki Nure wygrywają. I no jest to taki bardzo wzmacniający i mocny przekaz. Widzimy tutaj na zgliszczach tak naprawdę kraju, najpierw po wojnie domowej, potem po reżimie talibów, potem po agresji wojsk USA i sprzymierzonych zachodnich. Kraj w ruinie, na tych ruinach jest szkoła i dziewczynki, które wygłaszają kwestię, że mądra i odważna dziewczyna wybiera sama za siebie. Później padają takie słowa właśnie z jej ust, że ja robię co chcę, moja rodzina nie ma nic do tego, jeśli będę chciała, będę prezydentką, zobaczcie na Pakistan i Odpowiada też tej przeciwniczce swojej, że czy ty w ogóle kiedykolwiek studiowałaś historię kobiet? Przyznacie państwo, że jak nawet patrzę się na taki kadr i porówna się z tymi umęczonymi twarzami u Faradiego, no to jest zupełnie inny przekaz. Inaczej jest zbudowana ta postać kobieca. Ona wypowiada inne kwestie, w inny sposób się zachowuje, inaczej się porusza. Inne detale służą temu, żeby podkreślić jej, jeśli nie niezależność, to na pewno silne dążenie do niezależności. W tym filmie główna bohaterka, Nure, pochodzi z... Właściwie nie, ma tylko ojca, który nie potrafi się odnaleźć po upadku reżimu talibów i wydaje mu się to wszystko zbyt nowoczesne i ma szwagierkę. I to jest cała jej rodzina. Chodzi do szkoły w takich przydeptanych kumiakach, kapciach, nie wiem, ciężko zidentyfikować, jaki to jest rodzaj obuwia, ale tuż przed wejściem do szkoły wyjmuje z torby białe pantofle na małym obcasie i zakłada te białe pantofle. I już do szkoły, już tuż przed szkołą idzie w tych białych pantoflach. Natomiast kiedy wychodzi ze szkoły, wraca do domu, odbiera ją ojciec, musi znów wrócić do tych swoich brudnych, przydeptanych kapci, ale przez te parę godzin nosi swoje piękne, białe pantofle. Również kadr z tego filmu, jest to szkoła dla dziewcząt. Nauczycielka pyta, które z was chciałyby zostać lekarkami? Te wstają i wstały wszystkie. Nure, o której już dość dużo opowiadałam, wypowiada bardzo ciekawą kwestię. Właściwie jest to manifest feministyczny w jednym zdaniu. Nure poznaje przyjaciela, uchodźcę z innej części, przepędzonego z innej części Afganistanu i dzieli się z nim tym marzeniem, że marzeniem, planem. Ona po prostu wie, że ona będzie następną prezydentką Afganistanu. I początkowo poeta trochę z niej kpi, ale później mówi, no to skoro ty chcesz być prezydentką, no to zrobimy ci zdjęcie, bo jak chcesz przeprowadzać kampanię prezydencką bez plakatów? Zaprowadzają do fotografa i to jest ta scena, gdzie fotograf jej robi zdjęcie, poeta ją instruuje, a może trochę odchyl czador, a może tutaj z parasolką, tu się uśmiechnij, bo się nie uśmiechasz. No i fotograf zadaje pytanie, dlaczego tyle, po co ci tyle zdjęć, że jeszcze nigdy nie robiłem tylu zdjęć naraz. Poeta mówi, że no, ona chce zostać prezydentką. No i następują żarty z tego. W tym momencie Nure wypowiada tę kwestię. Całe szczęście, że kobiety rodzą mężczyzn, bo gdy w przeciwnym razie mężczyźni wątpiliby nawet w taką kobiecą umiejętność. Kolejna siostra zdolna, Maklambaf, tym razem Hanna, film z 2007 roku, Budda runął ze wstydu. Przepiękny alegoryczny obraz, oczywiście bardzo smutny, ale również zupełnie różniący się sposobem przedstawienia postaci kobiecych, a właściwie jednej bohaterki kobiecej, tej dziewczynki. Ona za wszelką cenę chce po prostu chodzić do szkoły, chce się nauczyć czytać i chce się nauczyć czytać zabawne historie, bo zazdrości swojemu sąsiadowi, który cały dzień siedzi przed domem, które w tym filmie za domy służą tym bohaterom takie jaskinie małe, groty i czyta zabawne historie. I Bahtaj, bo tak się nazywa ta dziewczynka, wypowiada bardzo dużo, bardzo mocnych kwestii. Między innymi takie, jak tutaj państwo widzicie, nie lubię zabawy w wojnę. I to jest znowu taki obraz. Budda runął ze wstydu jest nawiązaniem do wysadzenia przez talibów w 2001 roku tych gigantycznych 1500-letnich posągów Buddy. I też nagranie archiwalne z tego haniebnego wydarzenia jest umieszczone na początku filmu. Bachtaj bardzo chce się uczyć za wszelką cenę, ale nie ma pieniędzy na książki, na zeszyt. Potrzebuje, żeby iść do szkoły, potrzebuje zeszytu, ołówka, temperówki, gumki, ale nie ma pieniędzy. Więc postanawia sprzedać to, co ma, a ma jajka. I wyrusza z tymi jajkami do wsi i próbuje je sprzedać. W międzyczasie te dwa jajka z czterech się tłuką, ale ona ma w sobie tyle uporu, że cały dzień chodzi, chodzi, udało jej się umówić z jednym rzemieślnikiem na to, że przyniesie mu chleb i on wtedy je za ten chleb zapłaci, więc ona kupuje chleb za jajka, przynosi mu chleb, dostaje pieniądze, może kupić zeszyt. No ale niestety już na nic innego nie wystarcza. Więc kiedy po bardzo, bardzo wielu trudach dociera do szkoły, pisze szminką, którą zabrała swojej mamie. Ponownie, olbrzymi upór, samoświadomość. Tak jak mówiłem, to jest alegoria. No nie można tak stuprocentowo serio traktować tego wszystkiego, co się wydarza w filmie. Też nie chcę spoilerować, bo bardzo warto zobaczyć ten film. Jest wstrząsający. Ponownie są tutaj w irańskich filmach bardzo często grają dziecięce aktorki, dziecięcy aktorzy. Ale ich kwestie są, ich dialogi są bardzo dorosłe. Jest to tym bardziej wstrząsające, że nam jako widzom pozwala zrozumieć to, że dzieci widzą dużo więcej niż dorośli by chcieli im pokazać i ma to na nich wpływ i będzie miało zawsze. I w takich filmach, w których właśnie widać... w których dorosłe zachowania są odegrane przez dziecięcych aktorów z tymi dorosłymi kwestiami, można się po prostu zawstydzić nad kondycją ludzkości, nad kondycją dorosłych i tego, co robią ze światem dla swoich dzieci. No niestety Bachtaj zostaje wyrzucona ze szkoły, ponieważ koleżanki zabierają jej szminkę, malują się nią. Ale dotarła do szkoły, udało jej się dotrzeć. Nie nauczyła się czytać, ale nauczyła się pisać kilka literek szminką. Tu już zupełnie inny klimat. To jest Manjie Hekmat i film Więzienie dla kobiet. Tutaj mamy bohaterkę kobiecą zbiorową, czyli wszystkie więźniarki osadzone w bloku teherańskiego więzienia. Film rozpoczyna się w momencie, kiedy ta strażniczka przychodzi do pracy i do tej pory panowały, no więzienie więzieniem, ale stosunki były ze strażniczkami były dość rozluźnione, ale ona przychodzi i wprowadza zupełnie nowe rządy. Nie podoba się to bohaterkom. No niemniej jednak muszą się temu poddać i to jest scena z momentu, w którym najbardziej buntownicza bohaterka zostaje wezwana na dywanik, nie odpowiada, a strażniczka mówi do niej, że złamie jej ten opór, bierny opór. Nie udaje się to, ponieważ koniec końców główna bohaterka wychodzi z więzienia, a strażniczka w nim zostaje i będzie w nim pracować pewnie do końca życia. Jest to obraz, w którym obserwujemy życie tych kobiet na przestrzeni 17 dokładnie lat, czyli tyle, ile trwa wyrok głównej bohaterki. Jest 84, 92 i 2002 rok. No jest to obraz olbrzymiej solidarności kobiecej, właśnie tego oporu, który się przejawia w takich momentach jak tutaj. No niestety film jest w bardzo kiepskiej jakości, tak też tutaj nic nie widać, ale jest to, opowiem, że jest to bohaterka, która jest zamknięta w celi, ponieważ jest to 84 rok, czyli sam środek wojny iracko-irańskiej. Bohaterka wznosi ręce, jest zamknięta w celi, a w innej celi jedna z bohaterek rodzi. I ona wykrzykuje: do cholery z tobą, Saddam, ale co tam się dzieje z Goldenem. I to są takie też subtelne opinie, które są właśnie wkładane w usta tych bohaterek, które wypowiadają swój sprzeciw wobec zastanej sytuacji. W filmie tym jest jedna bardzo przejmująca scena. Jest to moment, w którym jedna z bohaterek dowiaduje się, czeka na proces i ma po procesie dowiaduje się, że zostaje skazana na śmierć i że egzekucja nastąpi następnego dnia. W tym momencie wszystkie więźniarki gromadzą się w jednej celi, spędzają z nią ostatnią noc i w tych ostatnich momentach śpiewają, odmawiają sury z Koranu, które są surami takimi pogrzebowymi. I jest to przepiękny, wzruszający obraz solidarności, takiego oporu ponad wszystko, oporu na miarę możliwości, no na ile można się sprzeciwić w więzieniu. Coś bardzo poruszającego, bardzo... zabrakło mi słów. Widać, że jeżeli pozwolimy kobietom, reżyserkom mówić o nich samych, to ten obraz zupełnie się różni od tych, które są stłamszone patriarchatem. One tutaj też nie mają łatwego życia, bo mieszkają, są więźniarkami w małych, przepełnionych celach, zawszonych. I ich życie też nie wygląda kolorowo, ale podejmują jakieś działania mające na celu poprawę swojego życia na tyle, na ile jest to możliwe. I tak tutaj nastoletnia więźniarka zgłasza się do Wieczoru Talentów, zgłasza strażniczce, że na wolności umiała grać na wiolonczeli. I ta wiolonczela zostaje jej dostarczona i przez te kilka minut, kiedy ona odgrywa utwór, oczywiście jest to taka fasadowa impreza przed całymi władzami więzienia, która ma na celu pokazać, że tutaj kobiety sobie dobrze radzą i żyją w dobrych warunkach, ale ona jest naprawdę wolna. W tym momencie, w którym ona gra, widać to po tym, jaka ona jest szczęśliwa, a jak strażniczki są złe, że dopuściły do czegoś takiego, że dopuściły do kilku minut wolności w więzieniu. I tutaj przechodzę do następnej reżyserki. Postać o tyle, Shirin Neshat, postać o tyle ciekawa, że nie jest znana z bycia reżyserką, ale przede wszystkim ze swoich wideoartów. Jak ktoś się interesuje sztuką, to jest to osoba rozpoznawalna na całym świecie, nie mieszkająca w Iranie i też nie kręciła w Iranie swoich kobiet bez mężczyzn. Tutaj zupełnie inny klimat niż u sióstr McLambath. Tu jest ta scena, którą Państwo widzicie. To jest rok 53 w Teheranie. Moment, w którym Mossadegh, premier Iranu, który jako jedyny rokował dobrze, ale niestety wskutek zamachu stanu został został obalony i na jego miejsce wrócił Shahreza Pahlavi. Jest to film. Tutaj widzimy scenę z filmu, ale faktycznie kobiety miały swój olbrzymi udział w protestach popierających Mossadegha. I też to całe tło polityczne Shirin Neshat w Kobietach bez mężczyzn pokazuje. Tytułowe Kobiety bez mężczyzn to cztery dziewczyny, cztery panie: Faize, Zarin, Fakri i Muniz. które z różnych względów szukają ucieczki od swojego teraźniejszego życia i znajdują takie miejsce tuż za Teheranem, w tajemniczym domu, w tajemniczym ogrodzie, należącym do najstarszej z nich Fakri. I ponownie cztery zupełnie indywidualności, kobiety, które są z różnych światów, ale łączy je to, że nie chcą żyć takim życiem, do jakiego zmusza je społeczeństwo, do jakiego zmuszają je oczekiwania innych, do jakiej zmusza ich polityka, ciągle się zmieniająca, niestabilna. Tak jak zapowiadałam, tutaj wracam na chwilę jeszcze do Faradiego. Jest jeden chlubny wyjątek, jeśli chodzi o kobiety, postacie kobiece z jego filmów. I jest to właśnie ta bohaterka z filmu Piękne Miasto. To jest scena, w której ona za chwilę pobije swojego byłego męża. Mieszka w bardzo biednej dzielnicy, ale jest rozwiedziona ze swoim mężem, tylko on mieszka w swoim sklepiku nieopodal domu. Robią to, nie rozstają się zupełnie z przyczyn społecznych. I on jest uzależniony od narkotyków, ona w jakiś sposób stara się utrzymać siebie i swoje dziecko. I przybycie tego młodego chłopaka rozpoczyna też taki ostatnią próbę uwolnienia swojego brata od kary śmierci, bo o tym też jest ten film. No i jest tutaj ta bohaterka, tak jakby zupełnie nie była wyreżyserowana przez Faradiego. Jest bardzo niezależna, w ogóle się nie poddaje, chociaż zrezygnowała na moment z tego, by już mówiła, że zrobiła wszystko, by ubłagać rodzinę ofiary o odstąpienie od kary. Ale właśnie przybycie tego kolegi z celi, jej brata, sprawia, że ona dostaje takiej nowej energii i to jest taki przykład bohaterki, która jak wrzucą ją drzwiami, to wejdzie oknem. I no, reprezentuje nieprawdopodobny upór i takie skoncentrowanie na celu i dążenie do niego. Także chlubny i bardzo ciekawy wyjątek. Dobrze, to powoli przechodzę do następnej części mojego wykładu. Tutaj już zostawiamy kobiety jako jednostki. Będę się bardziej przyglądać społeczeństwu i sposobie pokazywania społeczeństwa. Mam nadzieję, że ta część pozwoli Państwu czerpać większą przyjemność z oglądania rozstania. Chciałabym wyjaśnić po prostu kilka niuansów stylu Faradiego. I jednym z nich jest właśnie podobieństwo jego filmów do greckiej tragedii dla mnie. Jest to jego filmy, w jego filmach od pierwszego momentu czuć fatum ciążące na wszystkich bohaterach. Wiadomo, że cokolwiek oni zrobią, w jakąkolwiek nie podejmą decyzję, skończy się to wszystko źle albo jeszcze gorzej. To napięcie jest wyczuwalne niemal fizycznie. Po prostu oglądamy te filmy i czujemy, że no tutaj nic się nie skończy dobrze, że mamy ochotę powiedzieć, nie rób tego, nie idź tam, ale nawet jeżeli bohaterka czy bohater tego nie zrobi, to nie ma odwrotu od losu, od fatum, które na nich ciąży, nie ma ucieczki od tragedii. Nie ogląda się tego łatwo, ponieważ to nie jest, to napięcie nie narasta, nie ma momentu ujścia i potem nie jest spokojnie, tylko ono narasta jest mały wybuch, potem trochę większy wybuch, potem jest chwila spokoju, znowu narasta, znowu jest jakiś wybuch, znowu jest jakaś kłótnia i wiemy, że w każdym momencie można się, już znając jego filmy, wiemy, że można się tego po prostu spodziewać w każdym momencie i że taka kłótnia, ten wybuch wcale nie oznacza jakiegoś rozwiązania. Na potrzeby tego wykładu wymyśliłam termin aszuryzm. Już proszę nie szukać tego w żadnych książkach. Ja to wymyśliłam po to, żeby pomóc Państwu zrozumieć pewne aspekty irańskości. I o co chodzi z aszuryzmem? W Iranie większość, 97% muzułmanów to są szyici. Szyickie święto Aszury jest świętem żałoby po śmierci imama Husseina. Haniebnej śmierci pod Karbalą, kiedy to wojska nieprzyjaciela odcięły dopływ wody do imama Husseina i jego wojsk. I umarł z pragnienia. I to święto odbywa się 40 dni po rocznicy jego śmierci. Ta liczba 40 w tradycji szyickiej w kwestii żałoby jest bardzo ważna i właśnie żałobę się przeżywa po zmarłym. Zmarłych chowa się na drugi dzień po śmierci, a 40 dni po jest żałoba. 40 dni trwa żałoba i ma taką swoją kulminację tego 40 dnia. Święto Aszury przebiega jest w taki sposób, że mniej więcej do południa są różne manifestacje, ale ludzie zbierają się na placach, na ulicach i płaczą, biją się w piersi. Są takie procesje mężczyzn, którzy biją się, którzy się biczują i zewsząd z ulicy, z telewizora, z radia zawsze słychać zawodzenie imam Husein, imam Husein. I człowiek zachodu, Europejczyk, bardzo chętnie by to zredukował do słowa histeria. Ale ja chcę tego uniknąć, ponieważ, no raz, tak jak mówię, to jest redukcja. I dwa, słowo histeria sprawia, że te... pogląd na te uczucia staje się nieważny, że te uczucia nie są ważne, że to jest wyolbrzymione, że to nie ma sensu, że to jest jakieś karykaturalne i niczemu nie służy. Ale no właśnie tak nie jest, stąd też ten stworzony przeze mnie termin. Aszuryzm jest właśnie tym, a jeszcze do samej Aszury, to trwa parę godzin, kilka dni przed Aszurą. Nieważne, jaki kanał się włączy, w każdym kanale słychać zawodzenie imam Husein, są transmisje z różnych obrządków meczetów, są różne przedstawienia pasyjne i są relacje też przypominane z jakichś ubiegłych lat, a już dzień samej Aszury, no to są te procesje, są ludzie ubrani na czarno, są mężczyźni z zielonymi przepaskami, właśnie bijący się w pierś, śpiewający, biczujący się. I to trwa kilka godzin, a potem następuje absolutne rozładowanie, jest piknik. Na ulicach są takie polowe kuchnie, rozdają jedzenie za darmo, gotują kawę, rozdają wszystkim za darmo. Po prostu wszyscy, zupełnie się zmienia atmosfera, następuje absolutne rozluźnienie i widać, że te wszystkie złe emocje, które się kumulowały przez te kilka godzin w tym biczowaniu, w tym płakaniu, po prostu zostały przeżyte, przetrawione i można żyć dalej. Chciałabym też nawiązać do opisu Aszury u Humana Majda w jego książce Ajatollah śmie wątpić. Jest to opis takiej sceny, w jaki sposób co roku obchodzą Aszurę bogate teherańskie rodziny, religijne, dodajmy. I jest to takie wspomnienie zaproszenia imama, który w przepiękny sposób ze wszystkimi dramatycznymi szczegółami potrafi opowiedzieć cały przebieg bitwy pod Karbalą i okrutną śmierć imama Hoseina. To jest taka jednoosobowa inscenizacja przed domownikami, ewentualnie przyjaciółmi, sąsiadami. Wszyscy płaczą, zawodzą, przeżywają swoje najtrudniejsze emocje, do których na co dzień albo nie mają dostępu, albo nie mogą ich przeżyć, ponieważ no, życie codzienne porządkuje takie kwestie. Mimo że znają doskonale całą historię, to wzruszają się do upadłego niemalże. Kończy się opowieść, ludzie ocierają łzy, jedzą kolację, jest rozładowanie absolutnie negatywnych emocji. Tylko tego nie ma u Faradiego. Jest cały czas, jest moment tej kulminacji, ale to nie prowadzi do niczego. I tych momentów, tak jak mówiłam, jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że widz europejski czy zachodni jest przyzwyczajony do tego, że po takiej kulminacji, że ona coś daje i do czegoś dąży, a tutaj, jeżeli może coś zmienić, to że będzie jeszcze tylko gorzej. I tych momentów jest dużo. I ten aszuryzm w filmie, to zaobserwujcie Państwo, że to jest takie od zera, od emocji na poziomie nic, do gigantycznej eskalacji w 3 sekundy. To jest ten moment, w którym wszyscy na siebie krzyczą, może dojść do rękoczynów, nikt nikogo nie słucha, każdy jest w tych swoich najsilniejszych, najtrudniejszych emocjach, ale to znowu do niczego nie prowadzi. Tylko proszę nie myśleć o tym jako o histerii czy o przesadzaniu, tylko właśnie o tym, że jest to sposób przeżywania emocji, sposób bycia, tak różny od uwielbianego na zachodzie stoicyzmu, który każe wszystko chować do siebie, powściągnąć, bo tak nie wypada. No, tu wypada, a nawet trzeba. I ta scena, to jest scena oczywiście z rozstania. Nie będzie tego w napisach, ponieważ jest to nieprzekładalne pod względem kulturowym. Razie zostaje o coś oskarżona i przysięga na swoją drugą świętość. Pierwszą świętością, największą wiadomo, będzie Koran. Drugą świętością dla szyity będzie imam Hosein. Ona bije się w piersi i mówi: przysięgam na imama Hoseina, przysięgam, nie zrobiłam tego. Nie ma większej świętości. I chciałabym tak na chwilkę wrócić do tych kwestii klasowych, które zaznaczałam, które bardzo mocno są widoczne u Faradiego. Faradie bardzo mocno, nie wydaje mi się, żebym o tym wspomniała, u niego ta krytyka klasowności jest bardzo silna. Wydaje nam się, że oczywiście skoro ona należy do tej bardzo niskiej klasy społecznej, która ma bardzo ciężko w życiu, to z pewnością bez problemu, nie miała problemu, żeby się połasić na cudze pieniądze. I tak samo pomyślał główny bohater. Prawda może się okazać zupełnie inna, ale jaka jest ta prawda, to nie dojdziemy też, nawet nie o to chodzi, żeby znać rezultat tej całej historii, ale właśnie ci bohaterowie bogatsi zachowują się w bardzo taki stereotypowy sposób. W bardzo stereotypowy sposób posądzają innych o przemoc, bo później w toku filmu pada bardzo dużo takich insynuacji, czy aby w domu Razie nie dochodziło do przemocy. I pada zdanie z ust męża Razie, które jest to taki bardzo mocny cytat i bardzo mocne. W jednym zdaniu umieszczone zostały stosunek do tych stosunków, stosunek reżysera do tych stosunków klasowych, do tych stereotypów i uprzedzeń względem osób, które charakteryzują się niższym statusem społecznym. I to zdanie to Myśli Pani, że my dzień i noc bijemy nasze żony i dzieci? Przysięgam na Koran, że my też jesteśmy ludźmi. I to jest taki bardzo wzruszający moment, no, który zresztą i ciężki, których w filmie nie brakuje. Ale bardzo proszę zwrócić na to uwagę, właśnie jak te stosunki między bohaterami ze względu właśnie na ich status materialny, jak się kształtują, jak są pokazywane przez Faradiego. Tego zdefiniowanego przed chwilą przeze mnie aszuryzmu nie brakuje też w innych filmach, na przykład w Kliencie, czyli Sprzedawcy. Jest wiele takich momentów między głównymi bohaterami, w których dochodzi do eskalacji emocji, potem względnego spokoju i następnie dzieje się to od początku w nieco innych okolicznościach. I tutaj jest taka scena, nie wiem, czy widzieliście Państwo Klienta, Sprzedawcę? To jest taki moment, który poprzedza dosłownie na kilka sekund przed gigantyczną tragedią. Wydawałoby się, że tutaj dwaj mężczyźni po prostu rozmawiają ze sobą. Być może z języka ciała wynika jakaś agresja tego czarnowłosego bohatera względem niższego pana, ale no, wydawałoby się, że tutaj do niczego złego w ciągu kilku minut nie dojdzie, a dochodzi. I to jest tak bardzo charakterystyczne właśnie w kinie Faradiego. Tutaj już sceny z Co wiesz o Eli, wcześniej wspomniane. No niestety jakość pozostawia wiele do życzenia, ale mam nadzieję, że jest to widoczne. Na jak małej przestrzeni następuje koncentracja wszystkiego, co negatywne, co trudne do przeżycia. Bardzo dobrze jest to widoczne na tym kadrze w lewym dolnym rogu. Kamera jest umieszczona w salonie, a wszyscy bohaterowie gnieżdżą się w małej kuchni i w tej kuchni dochodzi do kłótni. I to jest ponownie sięgnięcie do takiej symboliki. Są ściany, które oni mogliby stamtąd wyjść. Z kuchni jest wyjście do salonu, z kuchni jest wyjście. Z drugiej strony oni mogliby stamtąd wyjść, ale oni się gnieżdżą na tych kilku metrach kwadratowych ze swoim krzykiem, ze swoimi negatywnymi emocjami, ze swoimi przekonaniami na temat zaginionej Eli i z wzajemnymi oskarżeniami. I mogą wyjść, ale nie chcą tego zrobić. Faraday to pokazuje i Faraday to piętnuje. Film Przeszłość, również Faradayego, w całości zrealizowany w języku francuskim, również z francuskimi aktorami poza głównym bohaterem. Mimo że wydawałoby się, że następuje takie przeniesienie, że jesteśmy w innym kraju, w niby inne problemy, ale to znowu jest Faraday w swoim najlepszym wydaniu. Jest to matka i córka, która chwilę wcześniej rozmawiały szeptem, matka zadała córce pytanie i dowiedziała się, że córka zrobiła coś bardzo złego, ale matka wydawała się być absolutnie spokojna. 3 sekundy później dochodzi do rękoczynów, które są tutaj widoczne na tych kadrach. Tutaj no, znowu od zera do bardzo dużej eskalacji emocji, takiej aż nienaturalnej by się wydawało, że ludzie nie reagują w taki sposób. No, zmieściłam się w czasie. Dobrze, to już będę powoli kończyć. Tak, chciałam jeszcze podsumować te wiele różnych elementów. Więc na co bym chciała zwrócić Państwa uwagę podczas oglądania, żeby to oglądanie też było przyjemnością. Proszę się przyzwyczaić do tego, że nie ma prostych rozwiązań, że na żadne pytanie nie zostanie udzielona odpowiedź, a jeżeli zostanie, to trochę na to poczekacie Państwo, więc chciałam na to uczulić, żeby po prostu Faraday tak ma. I inaczej nie będzie. Chociaż jestem ciekawa, jak w nowym filmie, bo jego nowy film jest zrealizowany z kolei w języku hiszpańskim i gra tam, no poszedł w mainstream, bo gra tam Javier Bardem i Penelope Cruz, więc jestem bardzo ciekawa tego nowego. Ciekawa jestem aszuryzmu w wersji hiszpańskiej. Ale no to tak, to budowanie napięcia, poczucie fatum ciążące na każdym z bohaterów, na każdej z bohaterek, to jest w kwestii klimatu. Na co warto też zwrócić uwagę, to, że bardzo dużo scen jest kręcone z perspektywy dziecka. Pamiętacie Państwo, mówiłam o filmie Budda runął ze wstydu, który jest w całości odegrany przez dzieci. Dorośli, którzy się tam ukazują w tym filmie, albo mają worki na twarzach, torby papierowe, albo są gdzieś, migają z tyłu, raczej są bezimienni, bez twarzy. Natomiast wszystko się dzieje z poziomu dziecka. Tak samo podobnie w rozstaniu bardzo dużo scen będzie kręcone tak, w jaki sposób widziałoby to Terme, córka Simin, albo Somaje, córka Razie. I to też jest przytyk Faradiego dla dorosłych. Uważajcie, co robicie. Dzieci widzą wszystko, wiedzą wszystko i zostanie to z nimi na zawsze, a nie rozumieją tyle, ile wy rozumiecie. Więc tak, na to chciałam zwrócić uwagę. Imam Hussein, proszę, będzie to do wyłapania. Ona powtarza to kilkukrotnie w tej scenie, w której przysięga, że tego nie zrobiła. Co jeszcze? Teraz mi się przypomniała taka jedna rzecz. Co jeszcze krytykuje Faraday? Oprócz tego podejścia bardzo klasistowskiego tych bohaterów bogatszych, bardzo mocno krytykuje wątpienie w szczerość wiary osób, które są religijnie zaangażowane. I zwróćcie proszę uwagę na, żeby nie robić spoilerów, zwróćcie proszę Państwa uwagę na determinację, z jaką główny bohater i na co każe przysięgać w jednej z finałowych scen. I jestem też bardzo ciekawa Państwa przemyśleń i mam nadzieję, że się podzielicie ze mną i z doktorką Zubek po projekcji, że Państwo zostaniecie z nami. Jeszcze tak, chciałam zwrócić uwagę jeszcze, to już powtarzałam wielokrotnie, na to, w jaki sposób kobiety są portretowane i czy Państwo też będziecie tak odbierać jak ja, że tak naprawdę poza zasobnością portfela Simin i Razie niewiele w kwestiach społecznych dzieli. Po raz pierwszy się zmieściłam w czasie, także bardzo Państwu dziękuję. Teraz zapraszam na przerwę. Tak? 15 minut przerwy, po przerwie się widzimy na seansie, a po seansie na dyskusji. Mam nadzieję, że Państwo zostaniecie, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa Państwa odbioru. Dziękuję bardzo.